Tekstem dzisiejszego kazania jest tekst z Ewangelii Jana, który przed chwilą słyszeliśmy, 4 rozdział. O tym, jak Jezus, podążając przez terytorium Samarytan, właśnie spotkał kobietę. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Ci za Twoje objawienie, za ogrom Twojej łaski, za ogrom tej żywej, świeżej wody, jaka nas obmyła, kiedy spotkaliśmy Jezusa i która powinna płynąć w nas, Panie. Prosimy Cię, wzbudzaj w nas Twojego Ducha, spraw, by Twój Duch, Panie, nas przepełniał, by Twój Duch, Panie, powodował, że ta stara, stęchła, zastała woda zostanie wymyta, zostanie zastąpiona właśnie wodą Twojego Ducha. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. Pewnie gdybym Was spytał, jakie macie skojarzenia z Samarytanami, co byście powiedzieli, dobre czy złe?
Dobry Samarytanin.
Dobry Samarytanin, no właśnie, dobry Samarytanin, tak? W końcu Jezus, w Ewangelii Łukasza to jest, Jezus opowiedział przypowieść o dobrym Samarytaninie, który, jak się okazuje z tego opowiadania, był lepszy niż żydowscy kapłani. Żydowscy kapłani, pamiętacie, kapłan przechodził mimo pobitego człowieka i nie zatrzymał się, tak? Tylko Samarytanin, tak, się zatrzymał. W dodatku teraz, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale w Wielkiej Brytanii, w Irlandii jest taka organizacja charytatywna, która się nazywa właśnie Samarytanie, tak? Wiecie, na czym polega ich służba? No to jest przede wszystkim telefoniczny hotline. To jest w ogóle... Oni się zajmują rozmowami z ludźmi naprawdę w dużym, można powiedzieć, takim dystresie. Ludzie, którzy przede wszystkim myślą o popełnieniu samobójstwa. I wtedy właśnie Samarytanie rozmawiają. Czasami dochodzi później do spotkania, ale głównie to jest przez telefon. Także też bardzo, słuchajcie, bardzo pozytywna służba. Wielu ludziom pomogli odstąpić od zamiaru właśnie popełnienia samobójstwa. Ale, słuchajcie, mamy te dobre skojarzenia. Natomiast gdybyśmy się cofnęli o 20 wieków wstecz do czasów Jezusa, musielibyśmy ten obraz zupełnie odwrócić. Musielibyśmy ten obraz zupełnie odwrócić. Zobaczylibyśmy, że Samarytanin, słuchajcie, kojarzy się jak najgorzej. Samarytanin kojarzy się źle, przynajmniej dla Żyda. Także kiedy Jezus mówi o miłosiernym Samarytaninie, słuchajcie, to jest duży, można powiedzieć, przytyczek w nos dla Żydów, którzy go słuchają. Po prostu on w ten sposób zawstydza wręcz liderów ówczesnych żydowskich, którzy go słuchali, ówczesnych pasterzy ludu. Słuchajcie, tak naprawdę gdyby dzisiaj Jezus miał naszym liderom, naszym pastorom, naszym księżom opowiedzieć jakąś przypowieść, to myślę, że to by była przypowieść, słuchajcie, o miłosiernym Rosjaninie. Na przykład o miłosiernym Wladimirze, Wladimirowiczu, tak, i wiecie, jak dalej to idzie. Także to by był dla nas szok i taka obraza, naprawdę. Słuchajcie, kilka słów o Samarii właśnie. Samaria, słuchajcie, to było terytorium środkowe w Izraelu, pomiędzy Galileą i Judeą. Judea na południu, Galilea na północy. Wiadomo, Jezus rozpoczął swoją służbę na północy, w Galilei. Później podróżowali do Judei. Bardzo często w ogóle pielgrzymi, ktoś, kto podążał z Galilei do Jerozolimy, to najkrótsza droga była przez Galileę. Galileę to terytorium, które stało się terytorium pogan. Natomiast niektórzy z tego względu, że Samarytanie napadali często na pielgrzymów podróżujących do Jerozolimy, to po prostu Samarytanie byli zbirami często, którzy napadali na Żydów. Wielu ludzi decydowało się iść wzdłuż tam Doliny Rzecznej, naokoło przez Jerycho do Judei. Także ktoś, kto szedł przez terytorium Samarytan, mógł oczekiwać, że dostanie łupnia, tak? Że ktoś go pobije. To tak jak w pewne raczej rejony, nie wiem, Wrocławia się ludzie nie udają po zmierzchu, tak? No, żeby po prostu nie narażać się dodatkowo, wiadomo. Może się uda, może się nie uda, tak? W każdym razie, zobaczcie, no, to jest dziwne, tak? Że tutaj mamy Palestynę, a tutaj mamy pogan, tak? Musielibyśmy się cofnąć wiele wieków wstecz, do czasów wygnania, to jest 8 wiek przed Chrystusem, czasy wygnania północnego królestwa, które pierwsze odstąpiło od Boga i zgrzeszyło. I słuchajcie, kiedy Asyryjczycy wzięli plemiona Izraela na wygnanie, ich polityką było po prostu zasiedlanie ziem innymi grupami etnicznymi, innymi narodami. I tak czytamy w drugiej księdze królewskiej, druga księga królewska, rozdział 17. Zobaczcie, król asyryjski zaś sprowadził z Babilonu, z Kuty, z Abby, z Hamatu i z Sefarwaim ludzi i osiedlił ich zamiast synów izraelskich w miastach samaryjskich. I objęli oni w posiadanie Samarię i zamieszkali w jej miastach. Gdy na początku ich zamieszkania tamże nie oddawali czci Panu, czyli czci Jahwe, nasłał Pan na nich lwy, które ich rozszarpywały. Wtedy doniesiono królowi asyryjskiemu tak: ludy, które zagarnąłeś i osiedliłeś w miastach samaryjskich, nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Toteż nasłał on na nich lwy, które pozbawiają je życia, gdyż one nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Wobec tego król asyryjski wydał taki rozkaz: wyprawcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd uprowadziliście, niech uda się i zamieszka tam i nauczy je sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Udał się więc tam jeden z kapłanów, których uprowadzono z Samarii, i zamieszkał w Betel, i on nauczył je, jak mają oddawać cześć Panu. Tworzył sobie jednak każdy z tych ludów własnych bogów i wstawiał ich do świątynek na wyżynach, jakie pobudowali Samarytanie, każdy w swoich miastach, w których się osiedlili. I tak Babilończycy stworzyli sobie Sukot-Benota, Kutejczycy stworzyli sobie Nergala, Hamatczycy stworzyli sobie Ashimę, Abwejczycy stworzyli sobie Nibhaza i Tartaka, Sefarwejczycy zaś spalali swoje dzieci dla Adrameleka i Anameleka, bogów sefarwejskich. Oddawali też cześć Panu, czyli Jahwe, i ustanawiali spośród siebie kapłanów dla świątynek na wyżynach, i ci sprawowali dla nich obrzędy w świątynkach na wyżynach. Czyli taka jest mniej więcej geneza ludu Samarii, tak? Przepraszam, poznaj. W dodatku, kiedy Żydzi wrócili z niewoli babilońskiej dwa wieki później, Samarytanie robili wszystko, żeby nie doprowadzić do zbudowania świątyni, do odbudowy świątyni w Jerozolimie, tak? Samarytanie, jak czytamy w księdze Nehemiasza, Ezdrasza, najeżdżali, tak? Pisali listy do królów perskich, żeby po prostu do tej odbudowy nie dopuścić. Także Żydzi mieli wszelkie powody, żeby Samarytan nienawidzić, a z drugiej strony ponoć zemsta smakuje najbardziej na zimno, tak jak wiecie pewnie z filmu Kill Bill, tak? Więc w drugim wieku przed Chrystusem, czasy Machabeuszy, Jan Hirkan, trzeci syn Judy Szymona Machabejczyka, najechał na Samarię. Najpierw w roku 128 zburzył świątynię na górze Gerizim, tam gdzie właśnie oddawali cześć Jahwe. Później w 108, w 107 roku zburzył całe miasto Samarię. Nic więc też dziwnego, że Samarytanie nie połali zbytnią sympatią do nie darzyli zbytnią sympatią właśnie Żydów. Po prostu, no to widzicie, to były po prostu grupy etniczne, które żyły w dużym napięciu, tak, między sobą. Więc Więc kiedy w tym kontekście widzimy tą opowieść o Jezusie i Samarytance, to już mamy już w ogóle tutaj cały kontekst, tak, tego, że to jest coś dziwnego. Zresztą kiedy Jezus opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, no to pamiętajcie, o kim? O miłosiernym łotrze, miłosiernym łobuzie, który napada innych na drogach, tak? A tutaj okazuje wiele miłosierdzia. Także zobaczcie, miłosierny Samarytanin w tamtych czasach to jest oksymoron, tak? Dla nas to jest coś oczywistego, że Samarytanie są miłosierni, najlepsi ludzie, tak? Ale to tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że najlepszym narodem, najbardziej humanitarnym jest naród rosyjski, tak? No. Chyba nikt by mi nie uwierzył, gdybym tak powiedział. Chociaż Maciek byłby w stanie robić z tego, co widzę. Także duże zaskoczenie, słuchajcie. Dużym zaskoczeniem powinno być to co widzimy, kiedy Jezus spotyka kobietę z Samarii. Także kto potrafi odpowiedzieć na pytanie what's wrong with this picture, tak? Co nie pasuje na tym obrazku? Co nie pasuje? Słuchajcie, Jezus jest już znany jako przynajmniej święty człowiek, pobożny człowiek, człowiek nauczający, tak? Jeszcze nie mówimy tutaj o tym, że wszyscy postrzegali Jezusa jako Boga, ale Jezus jest postrzegany jako święty człowiek, nauczyciel, rabi. Idzie, słuchajcie, wielu pobożnych Żydów w tamtych czasach na pewno nie pozwoliłoby sobie na sytuację, żeby zostać sam na sam z kobietą. Jezus odsyła uczniów, aby poszli po jedzenie nieopodal, natomiast sam rozmawia z kobietą, tak? A gdyby już, nie wiem, jakiś pobożny Żyd spotkał przypadkowo samotnie kobietę, to na pewno nie doszłoby między nimi do rozmowy. Ryzyko, słuchajcie, byłoby zbyt duże. Nieczystość, plotki, pokusa wszeteczeństwa, tak? To są te rzeczy, których pobożny Żyd by się obawiał. Dlatego zobaczcie, w Jana 4,27, czyli to jest kolejny werset po tym fragmencie, który Marek przeczytał, w 4,27 czytamy o tym, że uczniowie się dziwili, widząc Jezusa rozmawiającego z kobietą. Druga dziwna rzecz w tym obrazku, w tym portrecie, jest taka, że Samarytanka to bałwochwalczyni, tak? No tak, Samarytanie byli bałwochwalcami. Czcili Jahwe, czytali pięcioksiąg Mojżesza, tylko tyle, tak? Nie mieli innych ksiąg Starego Testamentu, nie uznawali ich nawet. Czytali Mojżesza, czcili Jahwe, ale też mieli swoich dawnych bogów. Werset 9, słuchajcie, zobaczcie, co tam jest napisane w nawiasie. Że Żydzi nie obcują z Samarytanami. Słuchajcie, dosłownie należałoby to przetłumaczyć, tam czasownik, który jest użyty w greckim należałoby przetłumaczyć, że Żydzi nie używają naczyń, które tamci używają. Czyli nie jedli z nich, ani z nich nie pili, tak? Samarytanie byli dla nich nieczyści. A jednak Jezus, zobaczcie, prosi Samarytankę o wodę do picia. No i oczywiście trzecia chyba też bardzo ważna rzecz, która nam nie pasuje w tym obrazku, to jest taka, że zobaczcie na reputację tej kobiety. Zauważcie, kiedy ta kobieta przychodzi do studni. Tu jest napisane około 6 godziny. 6 godzina to jest południe, tak? Od 6 się rozpoczyna dzień. 6 godzina dnia to jest południe i kiedy ta kobieta przychodzi do studni, to po prostu nie oczekuje nikogo innego, tak? W skwarze dnia, w południe nikt się nie wypuszczał. Jeśli znacie byliście w takich cieplejszych krajach, to wiecie, że nawet na wycieczki się nie chodzi. Gdzieś w Turcji w środku lata o 12 nikt nie idzie na wycieczkę, bo to jest samobójstwo prawie, że tak? Także inne kobiety pewnie rano, pewnie późnym popołudniem przychodziły do tej studni. Ona przyszła w południe. No dlaczego? No dlatego, żeby za jej plecami tutaj inne kobiety sobie nie opowiadały plotek o niej, tak? No co było, zobaczcie, no jej, sytuacja z jej mężami, tak? Zakłada się i wielu komentatorów zakłada, że tu nie chodzi o to, że ci mężowie umarli, ale że ona kolejno, tak, z pięcioma się rozwiodła, a z szóstym, z którym mieszka, to jest jej konkubent, a nie, a nie mąż. Więc zobaczcie, no, na pewno tematów było wiele, tak? Na różne plotki, żeby plotkować. Także zobaczcie, nie wszystko jakby w tym obrazie, w tej Ewangelii się kłóci, tak? Wszystko w tym obrazie nie pasuje jakby do siebie, tak? A jednak, zobaczcie, Jezus, czy w ogóle ewangelista nam w tym momencie pokazuje szok i niesamowity ogrom Bożej łaski, tak? Że Bóg spotyka ludzi w ich właśnie grzechach, w ich moralnym upadku, w ich nieczystościach, tak? I nie liczą się właśnie podziały etniczne, rasowe, płciowe, czy mężczyzna, czy kobieta. Tak? Bóg spotyka po to, żeby zaoferować czystość. Tak można powiedzieć, że sama ta studnia, zobaczcie, studnia gdzieś na pustyni, studnia takiej wody zastałej, studnia wody ciepłej, może niezbyt przyjemnej do picia, jest obrazem, tak, tego starego życia. Jezus oferuje jej coś lepszego. Oferuje jej żywą wodę. Oferuje jej coś, co uzdrowi jej całe życie, można powiedzieć. Tak? I często tak jest, słuchajcie, Jezus mówi, proszę, daj mi się napić, a później trochę tak ją bierze pod włos. Mówi, gdybyś wiedziała, z kim rozmawiasz, to ty byś prosiła mnie, żebym ja ci dał napić. I to często się dzieje w Ewangelii, że Jezus mówi na jednym poziomie, ludzie myślą na drugim poziomie, tak? Później w szóstym rozdziale Jezus mówi o tym, że kto nie będzie mnie spożywać, nie odziedziczy, tak? Nieba. I co? I wtedy wielu uczniów się gorszy i odchodzi, tak? Bo nie rozumieją to, co mamy być kanibalami, mamy jeść jego ciało, tak? Są te dwa poziomy, tak? Ludzie tego często nie rozumieją. Natomiast to jest ciekawe, że pomimo tego, że ta kobieta tego nie rozumie, to jednak ma to pragnienie zmiany jej życia, zmiany jej dotychczasowego stanu. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Nikodem przyszedł w trzecim rozdziale, kiedy Nikodem przyszedł do Jezusa, przyszedł w nocy, tak? Przyszedł potajemnie w nocy podpytać, tak? Nie był zbyt entuzjastyczny względem Jezusa, nie? Też Jan nam chce pokazać, że no, przyszłość Żydów, przyszłość Izraela stoi pod znakiem zapytania. Tutaj poganie, Samarytanka. Można powiedzieć, najgorsi wrogowie, tak? W tym momencie pragną oczyszczenia, pragną nowej, świeżej wody. Czym jest ta świeża woda? Wcześniej Jan Chrzciciel, jak chrzcił w Ainon, jest napisane, że chrzcił w miejscach pełnych żywych wód. To jest woda płynąca strumieniami, pewnie gdzieś tam spływająca wcześniej z gór. Taka woda świeża, zimna, przyjemna, tak? Pamiętam właśnie taki lipcowe popołudnie, kiedy byliśmy z Magdą właśnie w Turcji po ślubie. Skwar się lał z nieba. W ogóle to nie polecam jechać w takie rejony gdzieś tam w środku lata, ale właśnie gdzieś pojechaliśmy na taką wycieczkę na taki niewielki wodospad. Słuchajcie, sam ten powiew tej wody, to było wielkie, wielkie orzeźwienie, zupełnie inny mikroklimat, zupełnie inne odczucie dla organizmu. Także to są takie żywe wody, słuchajcie, nie? I tutaj Jezus mówi o sobie, że jest dawcą żywej wody. Także mamy ten kontrast między starą, nagrzaną wodą ze studni Jakuba, można powiedzieć, gdzieś na uboczu, a świeżą, zimną wodą Jezusa, tak? Z jednej strony przez tydzień zostawiona na parapecie gdzieś na budowie woda w butelce, z drugiej strony woda prosto z najczystszego górskiego potoku, tak? Także Jeremiasza, słuchajcie, Biblia w wielu miejscach mówi o tym, że Bóg jest źródłem wody żywej. Jeremiasza 2:13, Bóg jest źródłem wody żywej. Kto ma Jezusa, ma Boga, ma źródło wody żywej. Woda jest też symbolem łaski, poznania Boga, a zatem życia, tak? Życia. Pamiętacie, duch jest nad wodami na samym początku, Bóg daje życie przez wodę, tak? Apostoł Piotr mówi, że wszystko powstało przez wodę. To nie jest obraz ewolucji darwinowskiej, ale wszystko, tak, powstało przez wodę, tak? Ja też to mówię, tylko w innym sensie, tak? Wszystko powstało z wody, jest życie, jest Bóg, jest duch. Zachariasza 14:8, Ezechiela 47:9. Później w Ewangelii Jana w 7 rozdziale Jezus mówi też, że kto pragnie, niech przyjdzie, niech pije. 7 rozdział, wersety 37-39. Wszystko, co mi daje... Nie, to jest jeszcze nie to. 7 rozdział. W ostatnim dniu Wielkiego Święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. W życie, tak? Ożywiające wszystko wody żywe. A to mówiło duchu, z którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Także zobaczcie, woda ma bardzo... My żyjemy tak często, że o, to są zwykłe rzeczy, ale te rzeczy, które tu widzimy, te fizyczne rzeczy, są często obrazem rzeczy duchowych. Także woda, kiedy pamiętajcie, kiedy puszczamy zimną, fajną kranówkę z kranu, to jest też bardzo dobry symbol, bardzo, bardzo dobry obraz naszego życia, naszego czy Ducha Świętego, też oczyszczenia, usprawnienia nas do kontaktu z Bogiem. Także woda jest symbolem nowego życia. Stara woda, stęchła woda staje się żywą, płynącą wodą, która oczyszcza. Jest taka fajna anegdota, słuchajcie, o chłopaku, który przyszedł do domu cały, był to nastolatek, przyszedł do domu cały rozentuzjazmowany i mówi matce, swojej mamie, że nawrócił się i stał się chrześcijaninem. No i nagle jak mama to usłyszała, to oczywiście się przestraszyła, że przyłączył się do jakiejś sekty i wykrzyczała: zrobili ci pranie mózgu. Nie? No to on już był dosyć dobrze przygotowany na odpowiedź i powiedział spokojnie mamie: gdybyś tylko wiedziała, co było w moim mózgu, to wiedziałabyś, że potrzebował on prania, tak? Że potrzebował on wody, która oczyści. Tak? Także tak jest też z nami, nie? Że ta woda, która nas wypełnia, woda Ducha Świętego, zabiera te brudy, zabiera te właśnie wszystkie nieczystości, powinna zabierać te wszystkie nieczystości z naszego życia, powinna też obmywać naszą perspektywę myślenia, tak? Bo słuchajcie, cały świat oczywiście nam mówi poprzez wszystko, jesteśmy bombardowani przez telewizję, przez pewne filozofie w filmach, przez filozofię na uczelniach, przez filozofię wszędzie, oni nam rysują pewną perspektywę, jak należy postępować, najlepiej płynąć z prądem, nie wychylać się, i to jest dopiero pranie mózgu, tak? A jednak zaufanie Jezusowi, tak? I napełnienie Duchem Świętym sprawia, że zobaczcie, ta mętna woda, która jest w nas, zostaje oczyszczona, zostaje wymyta tą świeżą wodą i ta nasza perspektywa, ten nasz obraz się wyostrzają, tak? To jest tak, jakby ta woda dała nam taki impuls elektryczny w naszym mózgu, że zaczynamy właściwie myśleć i stajemy się wrażliwi moralnie w ogóle, tak? I zaczynamy właściwie funkcjonować. I zaczynamy sobie zdawać sprawę, że będziemy musieli porzucić tą starą, stęchłą wodę w naszym mózgu, tak? W naszym sercu, można powiedzieć. Także słuchajcie, Jezus pokazuje Samarytance sedno tego, co działo się w jej życiu. Jezus jest prorokiem, Jezus zna ich wszystkich na wskroś. Tak samo uczynił z Natanaelem. Pamiętacie, kiedy Natanael przyszedł do Jezusa, Jezus już wiedział, jaki był jego główny problem, tak? Teraz Jezus sięga do wnętrza, do głębi tej kobiety i wie o tym, że jej życie składało się do tej pory z pasma takich emocjonalnych wstrząsów, jeden za drugim, tak? Miała wystarczającą ilość mężów, aby dać kobietom we wsi tematów na plotki na wiele, wiele lat, tak? Słuchajcie, tak to jest. Nie? Możliwe, że każdy z tych związków zakończył się rozwodem, jakimś rozejściem. Wiedziała, że jej życie jest chaosem. Teraz zobaczyła, że Jezus wie. Jezus znał ją na wskroś, do głębi, tak? I zobaczcie, jej reakcja na początku jest dokładnie reakcją takiego kogoś, kogo dotknęła. Tak, jeśli, zobaczcie, jeśli my dotykamy u ludzi te najważniejsze rzeczy, to tak, nie wiem, pastorzy, doradcy duchowi czasami tak mają, że kiedy wskazują na te najważniejsze rzeczy, to co? To ta druga osoba, rozmówca, najczęściej zmienia temat i najczęściej wchodzi na jaki temat? Na temat religii. Na temat religii, tak? Zobaczcie, nie? Dotknij czułego punktu, a ludzie od razu przejdą na inny wątek, najczęściej religijny. Przestałem chodzić do kościoła, bo żona pastora mi się nie podobała, tak? Ktoś powiedział. Ktoś inny mówi, moja mama była katoliczką, ojciec protestantem, więc ja nie wiedziałem, kim mam być. Nie? Chodziłem kiedyś do kościoła, byłem nawet później na obozie z baptystami, nawet chciałem się dać ochrzcić. Ale sam powiedz, jest tyle kościołów, no i który ma rację? Który z tych kościołów ma rację? Który się nie myli, tak? Który się nie myli? Czy któryś ma rację? I zobaczcie, tak samo jest z tą kobietą, tak? Została dotknięta jej taka najbardziej wrażliwa rzecz. To znaczy Jezus tego nie robi w zły sposób, tak? Ale zobaczcie, kiedy Jezus zbliża się do sedna jej życia, do sedna jej problemów, ona mówi, wzrastałam myśląc, że ta góra w Samarii jest święta, ta góra Gerizim, tak? Ale wy, Żydzi, twierdzicie, że góra w Jerozolimie jest święta. Może więc nie ma pewności, która góra jest święta, tak? A między liniami co chciała powiedzieć? Że może moralność, której Żydzi nauczają, którą Jezus chce tutaj głosić, nie jest taka jednoznaczna, tak? Widzicie, sęk w tym, że w takim spotkaniu z Jezusem, w naszym życiu też, w takim każdym spotkaniu z Jezusem, nie chodzi o ludzkie nauki, nie chodzi o przynależność do tego czy do innego kościoła. Chodzi o wyzwanie, które sam Bóg stawia, tak? On przychodzi do nas ze świeżą wodą, z czystą wodą, aby oczyścić nasze wszystkie grzechy, nasze wszystkie dolegliwości, tak? Jeśli przyjmujesz nowe życie, jeśli przyjmujesz Jezusa, to przyjmij nową wodę, wodę żywą, porzuć wodę starą, tak? Wodę zastałą. I oczywiście Jezus odpowiada jej na te jej zarzuty. Mówi, że słuchaj, nadchodzi godzina, że ani na tej górze nie będzie się chrzciło, nie będzie się oddawało Bogu czci. Dlaczego? No już wcześniej Jan nam powiedział w Ewangelii, że Jezus jest tą świątynią. Że Jezus, słuchajcie, świątynia nie będzie geograficznie ograniczona do jednego miejsca, ale po prostu świątynia będzie tam, gdzie jest Jezus, czyli gdzie? Tam, gdzie jest Duch, tam, gdzie jest Kościół, tam, gdzie... Czyli wszędzie może być ta świątynia, tak? Także geografia, tak, nie będzie miała znaczenia, Jezus mówi. Uwielbianie Boga będzie właściwe, kiedy to będzie uwielbienie Boga w Nim, w Jezusie, tak? W tej świątyni będzie właściwe, tak? I Jezus mówi, że teraz Jego czciciele będą Go czcili w duchu i w prawdzie, tak? Czyli co? W duchu, jeszcze raz, tak? Zrodzeni z góry, z wody i ducha. To jest duch prawdy, tak? Jak mówi ewangelista Jan, później w 14, 15, 16 rozdziale. To jest moc z nieba, to jest moc z góry, którą Bóg zsyła. To jest duch, który uzdalnia nas w ogóle do uwierzenia, do pójścia za Jezusem, tak? Czyli to jest jedna rzecz. I w prawdzie, no oczywiście Jezus jest słowem, Jezus jest prawdą, tak? Czytamy też później u Jana. Prawda u Jana to całość objawienia, tak? Uwielbienie to jest całość objawienia w Jezusie, tak? W tych realiach, które Jezus pokazuje. Także słuchajcie, często ten fragment jest używany przez ludzi, żeby powiedzieć, a to teraz no my jako kościoły ewangeliczne nie powinniśmy mieć żadnej liturgii, bo kiedyś tutaj była świątynia, kiedyś tu była liturgia, a teraz Jezus mówi, że mamy uwielbiać Go w duchu i w prawdzie. Czyli co? W ogóle nie, poza użyciem jakiejkolwiek fizyczności, tak? No nie. To znaczy co? Że zmieniło się wiele rzeczy, zmieniła się świątynia, zmieniło się właśnie miejsce, zmieniły się rytuały, tak? Wszyscy wielcy ojcowie reformacji mówili, że to nie chodzi o odrzucenie liturgii, ale po prostu o to, że my w Kościele Nowego Testamentu mamy bardzo okrojoną liturgię. Tak? Gdybyśmy byli w Starym Testamencie, musielibyśmy tutaj tarzać się w cudzysłowie w krwi zwierząt i tak dalej. Mielibyśmy naprawdę, to wszystko by było bardzo, bardzo skomplikowane i szczegółowe, tak? Ale zobaczcie, to jest duch i prawda, tak? Czyli znowu nowe stworzenie, duch i słowo. Słowo było na początku, duch był ze słowem, więc kiedy przyjmujemy Jezusa, otrzymujemy ducha i w tym duchu po prostu zgodnie z objawieniem Jezusa powinniśmy go czcić. Jest jeszcze, słuchajcie, kończąc już, jest jeszcze jedno alternatywne wytłumaczenie dla rozmowy Jezusa z kobietą. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że ponieważ Jezus tutaj nie wchodzi w zbytnią polemikę dotyczącą rozwodów i małżeństw, to należy to czytać bardziej symbolicznie. Chodzi po prostu o to, że niektórzy sugerują, że kobieta, Samarytanka, może być symbolem całego narodu samarytańskiego. Zobaczcie, to też niektórzy mówią, ma znaczenie, że miała 5 mężów, a 6 nie jest mężem. Jak czytałem wam ten fragment z drugiej Księgi Królewskiej, co się okazało, że do Samarii trafiło 5 narodów, tak? 5 różnych grup etnicznych. Każdy miał swojego Boga, tak? Swojego męża, można powiedzieć. Bóg to jest mąż, tak? W Biblii. A 6 to był konkubent. 6 to był Jahwe, tak? Dla Samarytan. Ponieważ Samarytanie nie byli nigdy w przymierzu z Bogiem, tak? To nie było nigdy formalnego związku. Więc cała ta sytuacja była dosyć pogmatwana, bardzo dziwna, tak? Oni po prostu żyli w jakimś nawet nie rozdwojeniu, bo rozdwojenie to jest na 2, ale jakby to podzielić na 6, to ile by, jak to można wyrazić, słuchajcie? W rozszustrzeniu? Nie wiem, może z łaciny by było. Ale zobaczcie, nie? Cały ten naród żył w jakimś dziwnym pomieszaniu, tak? I czasami dzisiaj tak ludzie, nie? Żyją, że i tutaj mają z jednej strony Kościół, a z drugiej wielu, wielu innych bogów, tak? 5 innych bogów na przykład, tak? Także ta kobieta mogłaby symbolizować ogół Samarytan, tak? Ponieważ przyszłość Izraela jest niepewna, Izrael odrzuca Boga, Bóg zwraca się do pogan, zgodnie z zapowiedziami w Starym Testamencie. I teraz, zobaczcie, Jezus spotyka kobietę przy studni. Za każdym razem, kiedy się to wydarzyło w Starym Testamencie, kiedy jakaś osoba spotykała kobietę przy studni, wiecie, czym się to kończyło? Małżeństwo. Nie? Mojżesz spotkał przy studni. Sługa Abrahama spotkał też przy studni kobietę dla syna Abrahama, tak? Ją przeznaczył. Także często, zobaczcie, ten motyw studni właśnie to oznacza, nie? Zaślubiny. I znowu, w Ewangelii Jana Jezus jest oblubieńcem, tak? Jan Chrzciciel jest przyjacielem oblubieńca. O to idzie ten, tak? Także wszystko o to chodzi, żeby tak ci poganie przyszli do, czy ożenili się tak naprawdę z tym prawdziwym mężem, z Jezusem, z Bogiem i żeby ich związek był formalnie zalegalizowany, tak? Bo wierzymy w formalne związki, czy nie? To, co się dzisiaj stało na małżeństwie. Dawid wszedł w formalny związek z naszym Kościołem, z tą oblubienicą, tak? My nie żyjemy, tak? W jakichś takich nieformalnych związkach, ale to jest przyrzeczenie, tak? To jest obopólna zgoda, obopólna przysięga, tak? Także Jezus właśnie przyjmuje w ten sposób, można powiedzieć, Samarytan. I zobaczcie, co ta Samarytanka robi. Ona rzeczywiście, w przeciwieństwie do Nikodema, pobożnego Żyda, który potajemnie przyszedł i nie powiedział o tym nikomu, ona idzie i całemu swojemu miastu ogłasza oblubieńca, ogłasza tego prawdziwego męża, tak? Który zna ją na wskroś, który jest w stanie zaoferować jej ducha, nowe życie, tą świeżą wodę, tak? Więc Jezus, słuchajcie, zna całą przeszłość, Samarytan ich bałwochwalstwo, spiski, wrogość, a jednak spotyka się z nimi przy studni, oferuje im przymierze, przyjmuje ich w małżeństwo, tak? Pełna akceptacja przy pełnej wiedzy o ich przeszłości. I tak samo jest, słuchajcie, z nami. Tak samo Bóg przyjmuje nas. Z całą znajomością tego, kim jesteśmy, tak? Przyjmuje nas, aby co dać nam? Aby dać nam ducha, aby nas oczyścić. I wiecie, my się często boimy tego, bo my nie chcemy, żeby ktokolwiek zajrzał do tych ciemnych, stęchłych, zastałych zakamarków naszej duszy. A Jezus zna nas na wskroś i On będzie robił wszystko w tym życiu, kiedy my będziemy za Nim podążali, żeby nas oczyszczać. Społeczność Kościoła, tak, jest jednym z takich elementów, gdzie wychodzą nasze grzeszki. Małżeństwo jest bardzo dobrym gruntem, gdzie Bóg rozprawia się z naszymi grzechami, z naszymi ciemnymi stronami. Dopiero ludzie właśnie chyba po ślubie zdają sobie sprawę, jacy są naprawdę grzeszni. Także mówię też to o sobie, co w nas tkwi, nie? Także Jezus ze swoją łaską przychodzi, aby nas oczyścić, aby nas obmyć. I teraz ten czas, właśnie czas postu, czas przygotowań do Wielkanocy jest też przypomnieniem o tym, że On chce nas czystych, czystą oblubienicę, czysty Kościół, który będzie Go czcił w duchu i w prawdzie, tak, według tej nowej wody. I też ta nowa woda powinna w nas tworzyć to życie, ten wigor, ten, który po prostu będzie koił, który będzie koił pragnienie innych. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Ci za tą historię o Jezusie i Samarytance. Jak bardzo Ty, Panie Jezu, dotykasz nas do głębi i zmieniasz nas, całe nasze życie. Prosimy Cię, niech Twój Duch w nas działa, niech Twój Duch oczyszcza nas i Twój Kościół. I niech też, Panie, z nas płyną źródła wody żywej, aby ożywiały nasze rodziny, ten świat naszych bliskich, znajomych, aby z nas, Panie, tryskało życie dla innych. Amen.